Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Syrena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. To musical z morałem. Bardzo wyraźnym przesłaniem. Konkretnym ostrzeżeniem, które ludzkość powinna wziąć sobie do serca. To przesłanie brzmi: nie karmcie zielsk, bo pożrą ludzkość i całą naszą planetę. Musiało to przesłanie trafić w potrzeby ludzkości, bo prawdziwe tłumy waliły na mały musical na Off-Broadwayu, w którym występowało zaledwie 9 osób. Stał się on jednym z największych hitów Off-Broadwayu. Zagrano go 2209 razy. W międzyczasie powstał na jego podstawie hitowy hollywoodzki film, a musicalowe zarodniki rozsiały się po całym świecie, by ostatecznie przypuścić nawet inwazję na duży Broadway. Tym razem zresztą bez większego powodzenia. Mowa o Little Shop of Horrors, sklepiku z horrorami, o musicalu Howarda Ashmana i Alana Menkena. A wszystko zaczęło się podobno od zakładu. Ale nie zakładu pracy, ale takiego zakładu, że ktoś się założył. Założył się podobno Robert Corman. Założył się, że w 2 dni nakręci film. Wprawdzie wykorzystując gotowy plan, ale zawsze. Podobno nawet ten zakład wygrał. Corman był w latach 50. reżyserem filmów klasy B. B, a może nawet C, D, E czy F. W każdym razie filmów raczej nie ambitnych, ale masowo produkowanych, filmów gatunkowych. Działał w studiu American International Pictures. Raczej takim studiu też czwartej czy piątej kategorii, a nie pierwszej. Kilka przykładowych tytułów filmów tego reżysera. Atak krabów potworów, Kobieta osa, Wiadro krwi, ale też Zagłada domu Asherów. W 1959 roku Corman założył własną firmę, Film Group, która miała robić filmy szybko i tanio. Dostał darmowy dostęp do planu filmowego po jednym z poprzednich filmów, w wspomnianym obrazie Wiadro krwi. Zostało kilka dni, zanim dekoracje zostaną zniszczone. Stąd właśnie ten zakład. Corman ze scenarzystą Charlesem Byronem Griffithsem zaczął wymyślać, co by tu można właściwie nakręcić. Przyszedł im do głowy pomysł z kanibalami, ale bali się, że to nie przejdzie przez hollywoodzką cenzurę. W końcu Griffiths zaproponował opowieść o roślinie, która zjada ludzi. Szybko powstał scenariusz. Niejaki pan Musznik prowadzi kwiaciarnię w Skid Row, podupadłej dzielnicy Los Angeles. Biznes idzie kiepsko. Musznik ma dwoje pracowników. Dziewczynę Audrey i młodego botanika amatora Seymoura. Sekretnie oczywiście w sobie zakochanych. Seymour odkrywa nowy gatunek mięsożernej rośliny, która zjada czworo ludzi. Dzięki temu rośnie i rośnie, przyciągając do kwiaciarni zaciekawionych klientów. Seymour zyskuje sławę. No i uznanie w oczach Audrey. Policja prowadzi śledztwo w sprawie morderstw i w końcu trafia do kwiaciarni. W końcu Seymour próbuje zabić roślinę, ale niestety ginie sam. Pierwotny tytuł brzmiał Namiętny pożeracz ludzi. Akcja musiała dziać się w jednej lokalizacji z powodu tego, że był do dyspozycji jeden plan filmowy. W kwiaciarni. Chodziło też o oszczędność. Aktorzy zostali zatrudnieni na 5 dni, 3 prób i 2 zdjęć, chociaż dodać później do tego trzeba było kilka plenerów, co rozciągnęło filmowanie o kolejne 4 wieczory. Żeby dalej ciąć koszty, zatrudniono wyłącznie nieznanych aktorów. Jonathan Hayes za rolę Seymoura dostał $400. Nieznanym aktorem był wtedy jeszcze Jack Nicholson, który zagrał w filmie Masochistę pacjenta dentysty. Zbudowano 4 makiety rośliny, coraz większej. To był koszt $700. Cały budżet zamknął się w 30 tysiącach. No i ostatecznie zmieniono tytuł na Little Shop of Horrors. Premiera odbyła się we wrześniu 1960 roku. Podobno widzowie śmiali się w kinie tak głośno, że nie było słychać części dialogów. Co ciekawe, sklepik pokazano nawet na festiwalu w Cannes, oczywiście poza konkursem. W Ameryce grano go w małych kinach albo w kinach samochodowych, a w połowie lat 60., próbując zgarnąć jeszcze trochę pieniędzy z produkcji, Corman sprzedał swoje dziełko telewizji. No i wtedy zaczęło się drugie życie sklepiku. Film zyskał nową widownię i status kultowego. Oglądali go przede wszystkim młodzi ludzie, uczniowie szkół albo studenci na imprezach, dla beki. Hasło feed me, karm mnie. Hasło, którym roślina domaga się kolejnych kawałków mięsa, weszło do obiegowego języka i stało się takim żartem używanym przez studentów. Fanem filmu był Howard Ashman. Młody dramatopisarz, tekściarz i reżyser, od 1977 roku dyrektor artystyczny nowojorskiego off-broadwayowskiego teatrzyku WPA. WPA. Ashman jako dziecko uwielbiał horrory i musicale, a jako artysta zaczynał pracę w teatrze dla dzieci, co pewnie tłumaczy jego fascynację sklepikiem. No i późniejszy pomysł, by niedorzeczny filmik przerobić na musical. Ashman był też jednym z uczestników programu BMI Musical Theatre Workshop. Jest to dwuletni elitarny program dla potencjalnych twórców musicali, dla kompozytorów i autorów tekstów piosenek. W jego ramach pod kątem fachowców mogą oni rozwijać własne autorskie pomysły. Twórcą tego programu był Leman Engel, broadwayowski kompozytor i dyrygent. Dzisiaj cały program nosi jego imię. Ashman był uczestnikiem w tym samym czasie co Murray Easton, późniejszy kompozytor Nine. Nawet Ashman reżyserował jedną z pierwszych wersji tego musicalu. Easton poznał go z innym kolegą z warsztatów, Alanem Menkenem. Ashman szukał akurat wtedy kompozytora dla swojego musicalu God Bless You, Mr. Rosewater. Zaprosił do współpracy nowo poznanego towarzysza niedoli. Dogadali się i tak narodziła się kolejna amerykańska musicalowa spółka autorska. Obaj nie mogli bardziej różnić się od siebie. Ashman był wysoki, miał mocno ironiczne, sardoniczne wręcz poczucie humoru, pochodził z Baltimore, gdzie wychował się w rodzinie robotniczej i był gejem. Alan Menken był niski, hetero, nawet żonaty i był synem burżuja dentysty z Nowego Jorku. Teatr WPA nazwalibyśmy raczej teatrzykiem. Mieścił się w ciasnej salce na piętrze w budynku przy 5 Alei. Tyle, że pod dalekim numerem 138. W żadnym razie nie w modnym centrum, z którym zazwyczaj kojarzy nam się właśnie Fifth Avenue. Sala była na 98 miejsc. Tyle zresztą mogła mieć, żeby podpaść pod kategorię Off-Off-Broadway. W Nowym Jorku Broadway, Off-Broadway, Off-Off-Broadway to nie tylko nazwy określające odległość teatrów od głównej teatralnej ulicy czy dzielnicy, czyli od Broadwayu właśnie. To też bardzo ściśle określone przepisami typy teatrów. Działalność wszystkich teatrów jest w Nowym Jorku regulowana m.in. poprzez przepisy Związku Zawodowego Aktorów, Actors Equity. Należą do niego wszyscy zawodowi aktorzy. Żeby mogli występować na konkretnej scenie, ta scena musi spełniać właśnie kryteria ustalone przez związek. Dla teatrów off-off-Broadway to m.in. limit miejsc na widowni. Nazwę teatr WPA, właściwie skrót, zaczerpnął od rządowego programu będącego częścią New Dealu Franklina Delano Roosevelta, prezydenta Roosevelta. Programu mającego wyciągnąć Amerykę z wielkiego kryzysu w latach 30. Celem, jak rozwijał się skrót Work Progress Administration, było zapewnienie Amerykanom pracy. Program bardzo dobrze się kojarzył, a jego częścią było wiele inicjatyw adresowanych do ludzi teatru. Pomysł na adaptację filmu Little Shop of Horrors wyszedł od Ashmana. Roślina jako bohaterka spektaklu, roślina na scenie. Stwierdził, że to coś bardzo zabawnego, a jednocześnie wyzwanie. No bo jak to właściwie zainscenizować? Animować taką roślinę? Szalona roślinka z filmu Ashmanowi skojarzyła się z Miss Piggy z Muppetów. Poza tym horror na scenie. Tutaj autor miał z kolei skojarzenia ze Sweeney Toddem i Rocky Horror Show. Kiedy podzielił się pomysłem ze swoimi znajomymi i zorganizował we własnym mieszkaniu pokaz filmowej wersji sklepiku, wszyscy stwierdzili, że zwariował. Że nie da się zrobić fajnego spektaklu o roślinie ludojadzie. No i że film jest bardzo głupi. Dobry co najwyżej na studenckie imprezy, kiedy ogląda się go mocno pod wpływem. Howard jednak wiedział lepiej. Rozpoczęły się negocjacje między teatrem WPA a firmą Roberta Cormana, reżysera filmu. Corman zgodził się całkiem chętnie. Może dlatego, że właściwie nie miał praw do swojego filmu. Robił te produkcyjniaki taśmowo. Myślał o nich jako o jednorazowych projektach i nawet nie kłopotał się tym, żeby rejestrować scenariusze w amerykańskim odpowiedniku ZAX-u. Poza tym trzeba było zapłacić za złożenie formularza i za wydruk egzemplarza, na co Corman żałował kasy. No ale przedstawiciele teatru o tym nie wiedzieli. Podpisali umowę, która, jak się później okazało, dała Cormanowi całkiem niezłą finansową stabilizację, bo uprawniała go do 1% wpływów ze wszystkich spektakli jako tantiem. Dla Ashmana film był dobrym materiałem na off-off-broadwayowski spektakl, między innymi właśnie przez to, że był tani. Jedna lokalizacja i to wcale nie skomplikowana, bo przecież chodziło zwyczajnie o kwiaciarnię. Tak właśnie to miało wyglądać w teatrze. Kilka zastawek budowało fasadę sklepiku przy ulicy, a po rozsunięciu odsłaniały wnętrze kwiaciarni. Trzeba było jeszcze zrobić gabinet dentystyczny, ale to dało się załatwić fotelem składanym i chowanym właśnie na poziomie podłogi. Super krótka była lista postaci. Zasadniczo cztery główne. Seymour, jego szef musznik, Audrey oraz roślina, którą ostatecznie nazwano Audrey 2. Były jeszcze ofiary rośliny i tutaj dokonano poważnej zmiany. W filmie te ofiary były dosyć przypadkowe. Ashman pomyślał, żeby były emocjonalnie powiązane jakoś z bohaterem, Seymourem. Dodał więc postać Orina, chłopaka Audrey. Seymour miał go nie lubić, co było zupełnie oczywiste, bo był chłopakiem dziewczyny, w której Seymour był zakochany, ale postanowiono też ułatwić bohaterowi tę niechęć, robiąc z Orina brutala i sadystę, który bije swoją dziewczynę. Żeby dodać postaci autentyzmu, wymyślono jej profesję. Dentystę. Ciekawe, czy miało to coś wspólnego z ojcem jednego z twórców musicalu. W każdym razie chodziło o to, że niby Orin już w dzieciństwie przejawia sadystyczne skłonności. Dlatego matka wybiera dla niego właściwy zawód. Zawód stomatologa. No bo stomatolog żyje przecież z zadawania ludziom bólu. Nielubiany przez Seymoura Orin miał być pierwszą ofiarą rośliny. Następną nieco mniej nielubiany musznik. Jeszcze następną bardzo już lubiana Audrey, a w finale sam Seymour. Likwidowano więc postaci od najmniej sympatycznej do najbardziej, czy może do tej, z którą najbardziej identyfikuje się widz. Ashman wzbogacił obsadę o trio dziewczyn z dzielnicy, funkcjonujące jako chór grecki, a może raczej chórek, taki niewielki musicalowy chórek. Konkretne Skid Row, czyli jakby pisane dużą literą, najgorsza dzielnica Los Angeles, zmieniło się w Skid Row bardziej symboliczne, pisane małą literą. Po prostu złą dzielnicą, bo tak funkcjonuje to określenie w języku angielskim w Ameryce. W ten sposób można było spełnić warunek konieczny musicalu wystawionego na Broadwayu. Wszystko jedno, off-Broadwayu czy off-off-Broadwayu czy właściwym Broadwayu. Najważniejsze, żeby akcję przenieść do Nowego Jorku. Muzycznie początkowo miało być gotycko i mrocznie. Trochę jak w Sweeney Toddzie. Ostatecznie klimat ten zachowano tylko w prologu, który zaczyna się od opisu apokalipsy, która dokonuje się konkretnego dnia o konkretnej godzinie, 21 września o 19:58. To dokładny czas zagłady świata zeżartego przez roślinę z kosmosu. A co do muzyki, to twórcy stwierdzili, że skoro film jest dzieckiem popkultury lat 60., to może lepiej zachować w muzyce styl właśnie tej epoki. Z czasów gdzieś pomiędzy Elvisem a Beatlesami. Złotych czasów girl bandów. W ten sposób, zamiast Sweeney Todda, w muzyce pojawiły się klimaty bardziej z Grease, a musical przybrał charakter dziełka nostalgicznego staroświeckiego. Staroświecki, nostalgiczny musical o roślinie żrącej ludzi. Bardzo off. Wręcz off. W 1981 roku Ashman i Mencken zaprezentowali pierwszy draft swojego musicalu uczestnikom i wykładowcom programu BMI Workshop. Mencken zagrał piosenki na pianinie, a obaj odśpiewali i odegrali wszystkie postaci. Akcja była jak w filmie, ze wspomnianymi niewielkimi w sumie modyfikacjami oraz finałem, numerem All Gone, Wszyscy odeszli, w którym widzowie są uprzejmie poinformowani, że bohaterowie co do jednego zginęli. Odbiór był mało entuzjastyczny. Szef programu BMI Workshop, Lehman Engel, stwierdził, że to jakaś bzdura, że spektakl to czysty nihilizm, bez morału, że to okropne, że główny bohater jest mordercą, bo przecież to on karmi roślinę kolejnymi postaciami. No i że muzyka słaba, wszystko na jedno kopyto. Pozostali widzosłuchacze wygłaszali podobne opinie. Ashman bronił się, że morał jest żartobliwy. Nie karmcie roślin, bo zeżrą wam planetę. A poważniej, że powinno się spojrzeć na fabułę z punktu widzenia rośliny. Że to historia o podboju Ziemi przez kosmitkę. Podboju, który jest bardzo łatwy, bo ludzie są chciwi i głupi. No więc jest morał. W każdym razie autorzy wzięli krytykę na klatę. Nie zrezygnowali przy tym z projektu. Stwierdzili, że po to jest właśnie teatr WPA, off-off-broadwayowski teatr WPA, żeby prezentować w nim eksperymentalne i niełatwe rzeczy. Natomiast poważnie podeszli do uwag zgłaszanych przez pierwszych widzosłuchaczy. Te uwagi zgrupowali w trzy problemy. Po pierwsze, postanowili podkreślić przesłanie spektaklu, nawet to żartobliwe. Wywalili apokaliptyczny finał i dopisali piosenkę Don't Feed the Plants. Po drugie, postanowili dodać całości więcej humoru. Odbiorcy pierwszej wersji zbyt serio podeszli do materiału, co oczywiście było winą materiału, a nie odbiorców. Trzeba było przerobić musical na bardziej oczywistą komedię. Trzecim problemem był zbyt mało emocjonalny ciężar akcji, brak możliwości identyfikacji z bohaterami. Tutaj rozwiązaniem była piosenka Somewhere That's Green, śpiewana przez Audrey. Dziewczyna z biernej bohaterki, akceptującej brutala chłopaka, czy nawet znajdującej w tym związku rodzaj masochistycznej przyjemności, stała się bardziej ofiarą. Zwykłą dziewczyną marzącą o lepszym życiu, o przeciętnym życiu, domku na przedmieściu, wypełnionym przedmiotami z reklam. Audrey przestała wkurzać, widzowie mogli zacząć jej współczuć. Na początku 1982 roku libretto i muzyka zasadniczo były gotowe. Przynajmniej gotowe do tego stopnia, żeby można zacząć próby. Obsadowym dużym problemem była kwestia rośliny. W filmie grały cztery różnej wielkości rośliny, coraz większe w miarę sycenia się bestii ofiarami i co za tym idzie, rośnięcia. Tam stosunkowo łatwo było to ograć. Montaż zdecydowanie upraszcza życie w tym medium. W teatrze no jest problem. Jak przenosić na przykład roślinę z miejsca na miejsce? Jak ją animować też, żeby śpiewała? Twórcy musieli poszukać speca. Zwrócili się do Julie Taymor. To było oczywiście jeszcze przed Królem Lwem, który Taymor wyreżyserowała później dla Disneya, ale już wtedy to ona miała renomę najlepszej nowojorskiej specjalistki od teatralnych lalek. Nie mogła sama wziąć udziału w projekcie, ale zarekomendowała niejakiego Martiego Robinsona, lalkarza związanego z Ulicą Sezamkową i Jimem Hensonem. Robinson spotkał się z Ashmanem. Okazało się, że jest wielkim fanem filmu Sklepik z horrorami. Na dzień dobry podpowiedział rozwiązanie z wędrującą rośliną w jej średnio rozrośniętej na razie wersji. Wystarczyło dorobić Seymourowi sztuczną rękę, dzięki czemu aktor mógł wsunąć prawdziwą rękę do wnętrza rośliny i nią animować jak pacynką. Robinson dostał pracę. i 2000 dolarów na skonstruowanie 4 lalkowych roślin. Wzorem była dla niego himalajska orchidea, wzorem wizualnym. Dwie pierwsze roślinki były lalkami tradycyjnymi. Kolejne, te większe, no to już były poważne konstrukcje i machiny, którymi operował sam Robinson, włażąc do środka. Ponieważ nie dało się połączyć obecności animatora z wymogami wokalnymi, zdecydowano, że głos zostanie rozdzielony od lalki. Śpiewać partię Audrey II będzie wokalista ukryty za dekoracją, skąd będzie mógł obserwować podrygiwanie rośliny. Więc właściwie obsada zwiększyła się do 10 osób. Wkład Robinsona w spektakl był tak duży, że Ashman i Mencken podzielili się z nim tantiemami autorskimi. To chyba jedyny przypadek, że tantiemy za spektakl otrzymuje kompozytor, librecista, tekściarz oraz lalkarz. Simura początkowo miał zagrać młody Nathan Lane, dziś jedna z największych gwiazd Broadwayu. Po kolejnych etapach castingu aktor znalazł się w finale razem z Lee Wilcoffem. Ten zresztą startował początkowo do roli Orina, dentysty sadysty, rockmana przystojniachy. Kiedy pojawił się na przesłuchaniu, Ashman zdębiał na jego widok. A właściwie na widok jego gęstych, ciemnych włosów. Reżyser znał Wilcoffa i pamiętał jako aktora łysiejącego, mimo młodego wieku. Ashmanowi to, że aktor przyszedł na casting w peruce, wydało się dosyć żałosne. Poprosił go, żeby zdjął sztuczne włosy i przeczytał teksty, ale nie Orina, tylko Simura. No i ostatecznie to Wilcoffa obsadzono właśnie w tej roli. Doświadczoną aktorką była Ellen Green, która wystąpiła jako Audrey. Miała za sobą główną rolę na Broadwayu, główne role w kilku spektaklach off-broadwayowskich. Grała też Jenny w operze za 3 grosze w prestiżowym Lincoln Center, za co dostała nawet nominację do Tony. Blisko współpracowała z Ashmanem i teatrem WPA, więc w obsadzie miała status gwiazdy. Tak też podobno się zachowywała, przez to praca z nią była trudna. Jednak warto było. To dzięki niej powstała krwista, wzruszająca, sympatyczna, ale też naładowana jakimś dziwnym erotyzmem postać Audrey. Ashman powiedział o niej: Green jest Audrey, tak jak Carol Channing jest Dolly. Nawiązywał oczywiście do kultowego musicalu Hello Dolly, w którego premierze Carol Channing stworzyła niezapomnianą, ikoniczną i równie kultową kreację. Mały przypis. Wydaje nam się, że życie aktorów na Broadwayu to bajka, że to życie usłane różami oraz dolarami. Wyobraźcie sobie, że aktorzy grający w pierwszej off-off broadwayowskiej wersji sklepiku jako honorarium otrzymywali zwrot za bilet na metro. I to nawet tak uznani aktorzy jak Ellen Green. Tego rodzaju teatr nie był miejscem, gdzie zarabia się kasę. Raczej chodziło o to, żeby wziąć udział w ciekawym projekcie. W wypadku bardziej uznanych aktorów wypełnić też można było czas między jednym spektaklem czy zleceniem a drugim. No a w wypadku tych mniej znanych albo aktorów w ogóle nieznanych, po prostu dać się zobaczyć. WPA nie był nastawiony na zysk. Próby odbywały się w takich godzinach, żeby aktorzy mogli wywiązywać się z innych obowiązków. Więc próbowali właściwie w czasie wolnym. Natomiast od początku wiadomo było, że jeśli spektakl chwyci, jeśli projekt się uda, to zostanie przeniesiony na off-Broadway już w ramach komercyjnej eksploatacji, no a razem z nim przeniesiona zostanie obsada. Jeszcze słowo o wspomnianym wokaliście śpiewającym za lalkę. Był to Roy Taylor. Śpiewał super bluesowym, nowoorleańskim wokalem. Tyle, że publiczność w ogóle go nie widziała. Kiedy więc wychodził do oklasków, widzowie zastanawiali się, kto to właściwie. Po pewnym czasie zrobił sobie koszulkę z napisem Feed Me. Teraz przynajmniej stało się jasne, że to on daje głos krwiożerczej roślince. Pierwszy spektakl odbył się 6 maja 1982 roku. W sumie grano sklepik przez 4 tygodnie, 24 razy. To też było ograniczenie narzucone na off-off broadwayowskie teatry przez Actors Equity. Bilety kosztowały 7 dolarów. Sukces niebywały. Jedna z telewizyjnych dziennikarek napisała, że o mało nie umarła ze śmiechu. Pozostali również byli zachwyceni. Codziennie widownia była wypełniona po brzegi. Bilety stały się najbardziej chodliwym towarem w Nowym Jorku. Przed obskurną kamienicą zaczęły pojawiać się nigdy tam nie widziane limuzyny, a kolejki ustawiały się wzdłuż całego kwartału. Natychmiast podjęto decyzję o przeniesieniu spektaklu na Off-Broadway, zresztą zgodnie z planem. I tu uwaga, współproducentem został Cameron McIntosh. Było to jeszcze przed Kotami w Nowym Jorku, ale już po Kotach w Londynie, więc był już producentem o międzynarodowej renomie. Ponoć McIntoshowi wystarczyło streszczenie musicalu w rozmowie telefonicznej. Od razu powiedział, że chce to zrobić w Ameryce. Partnerem biznesowym, współproducentem był Bernard B. Jacobs, szef Schubert Organization, największego właściciela teatru w Nowym Jorku. Jacobs z kolei przekonał się, kiedy zobaczył sklepik w teatrze w WPA. Podobno był przekonany na 100%, że twórcy spędzili na widownię swoich znajomych, żeby niby reagowali gromkim śmiechem i aplauzem i zrobili wrażenie na zaproszonym VIP-ie. Kiedy się upewnił, że reakcje w teatrze są zupełnie autentyczne, nie miał wątpliwości, że trzeba inwestować. Premiera na Off-Broadwayu odbyła się bardzo szybko. 27 lipca 1982 roku w Orpheum Theater. Teatr był położony w East Village, wtedy kwalifikujący się jako nowojorska dzielnica Skid Row, co ponoć było dodatkowym walorem dla widzów, że niby idąc do teatru zapuszczają się na nowojorską Pragę, żeby tam zobaczyć bardzo dziwne przedstawienie. Teatr powiększono do 347 miejsc. Obsadę przeniesiono z WPA, z drobnymi wyjątkami. Na przykład zmieniono aktora grającego Musznika, bo zażądał gwiazdorskiego kontraktu. A jedna z aktorek grających dziewczyny w chórku musiała wywiązać się z innego zobowiązania i dopiero po jakimś czasie dołączyła do obsady. Budżet wyniósł tym razem 350 tysięcy dolarów. Bilety były też droższe, bo kosztowały 23 dolary, czyli i tak mniej niż na dużym Broadwayu, gdzie wówczas ceny dobijały do dolców 40. Przedstawienie zachowało swój kameralny, zakurzony nieco urok. Dekoracje też przeniesiono z WPA. Sukces przez jakiś czas się rozkręcał. Lato nie jest w Nowym Jorku najlepszym czasem na premierę. Ludzie wolą jeździć na plażę niż iść do teatru. Ale po paru miesiącach spektakl chwycił i stał się ponownie towarem bardzo gorącym. 2209 przedstawień, jak mówiłem na początku. Ponad 5 lat grania bez przerwy. Sklepik trafił na listę największych przebojów w historii Off-Broadwayu. Sensacja, jaką wzbudził, przyciągała na widownię jak magnes. Inspicjent produkcji w raportach, oprócz pomyłek aktorów, wymieniał VIP-ów obecnych na widowni. Spektakle zobaczyli więc m.in. Billy Joel, Cher, David Copperfield, Gene Hackman, Jim Henson, Dustin Hoffman, Bette Midler, Bernadette Peters, Robert Redford, a także Barbara Streisand. Wypatrzono też na widowni Steve'a Martina oraz Stevena Spielberga. Co jest istotne, ponieważ niemal w dniu premiery Howard Ashman myślał o kolejnej adaptacji, tym razem musicalu teatralnego na filmowy. Czyli o musicalu filmowym będącym adaptacją musicalu scenicznego będącego adaptacją filmu. Reżyserować początkowo miał właśnie Spielberg, który w roli Audrey widział Madonnę. Nic z tego nie wyszło. Potem pojawiła się w prasie informacja, że za adaptację zabiera się Martin Scorsese. Te nazwiska robią wrażenie, ale wcale nie były nieprawdopodobne, bo w 1983 roku Ashman za $500,000 sprzedał prawa do adaptacji filmowej wytwórni Warner Bros. Na serio, pracę nad filmowym musicalem o sklepiku zaczął John Landis, reżyser Blues Brothers. Wydawało się to bardzo dobrym pomysłem. Był już dogadany budżet, $10 milionów. No i wtedy swoje 3 centy czy grosze wtrącił los. Podczas kręcenia Strefy Mroku, filmu reżyserowanego właśnie przez Landisa, zdarzył się koszmarny wypadek. Wybuchł śmigłowiec, zginęły 3 osoby. W najbliższym czasie Landis miał zajmować się głównie wytoczonymi mu procesami, a nie kolejnymi filmami. No i wtedy pojawiło się nazwisko Franka Oza. Jeżeli Landis był trafnym wyborem No to ja już nie wiem, jak określić wybór Oza. Współpracownik Jima Hensona przy ulicy Sezamkowej i Mapetach. Występował tam oczywiście jako miś Fuzzy. Oczywiście, no bo sympatyczny miś wziął od niego swoje imię. Fuzzy, a po angielsku Fozzy. F-O-Z-I. Potem F-O-Z wyreżyserował film Mapety podbijają Broadway. Zagrał też mistrza Jodę w Imperium kontratakuje, sequelu Gwiezdnych Wojen. Oz postanowił wykorzystać modę z lat 80. na filmy łączące różne gatunki. Sklepik miał być komedią, musicalem, horrorem i slasherem. Powstało kilka nowych piosenek, w tym przede wszystkim hitowy finał Mean Green Mother from Outer Space, czyli wredna zielona matka z kosmosu. Piosenka prawie że zdobyła Oscara. Cóż, miała szansę do momentu, kiedy do rywalizacji dołączyło Take My Breath Away z Top Gun. Do nerdowskiej roli Seymoura Oz zatrudnił flagowego nerda lat 80. w Hollywood. Ricka Moranisa. Jako Audrey rozważano Barbra Streisand, Liza Minnelli, a także Cyndi Lauper. Kiedy jednak Ashman załatwił Ellen Green przesłuchanie, filmowcom przeszły wątpliwości. Okazało się, że Audrey jest tylko jedna. Właśnie ta w wykonaniu Green. Aktorka była jednak jedyną z obsady w wersji scenicznej, która powtórzyła rolę w filmie. Orina zagrał, wow, koncertowo, Steve Martin. Twórcy filmu wrócili jednak w tym wypadku do pomysłu z tego pierwotnego filmu. Przywrócili postać pacjenta masochisty, który uwielbia wizyty u stomatologa. Zagrał go Bill Murray. Film kręcono w tradycyjnej technice lalkarskiej. Powstało bodajże 7 lalek grających na różnych etapach rosnącą roślinę. Największa była prawdziwym gumowym monstrum poruszanym przez 50 pracowników technicznych. Numer Mean Green Mother kręcono przez 5 tygodni. Budżet zamknął się w bardzo wysokiej kwocie. 17,5 miliona dolarów. 5 milionów z tej kasy wylądowało w śmietniku. Tyle kosztowało nakręcenie apokaliptycznego finału, kiedy roślina zabija wszystkich ludzi i niszczy planetę Ziemia. Na próbnych pokazach okazało się jednak, że to chyba nie przejdzie. Wyobraźcie sobie taki obrazek. Oglądamy sobie komedyjkę o sympatycznych bohaterach z malutkiej kwiaciarni i nagle widzimy, jak krwiożercza roślina zżera nam dwie główne postaci, Audrey i Seymoura. Widzowie ponoć zamarli. Następnie obserwowali z jeszcze większym przerażeniem, jak to właśnie zielsko urządza ziemi Armagedon. Pary ściskały się za ręce, dzieci płakały. Kompletna porażka. Film działa inaczej niż teatr. W teatrze po apokalipsie aktorzy wychodzą do oklasków. Są żywi. Nic im się nie stało. Widzowie mogą odetchnąć. W filmie wszystko jest bardziej na serio. Producenci postanowili więc zmienić zakończenie i dodać happy end. Seymour w finale kablem elektrycznym zabija roślinę, ratuje Audrey i oboje żyją długo i szczęśliwie. Film stał się hitem i również zyskał status kultowego. Kiedy wchodził na ekrany w 1986 roku, musical sceniczny miał już za sobą premiery w wielu krajach na świecie. Norwegii, Danii, Japonii, RPA, Szwecji, Australii, w Izraelu i we Francji. Co ciekawe, nie udało się skutecznie przenieść przedstawienia na Broadway. Na taki krok zdecydowano się zresztą bardzo późno, bo dopiero w 2003 roku. Kameralne przedstawienie w wersji mega w dużym teatrze dla szerokiej publiczności po prostu nie chwyciło. Zeszło z afisza po zaledwie 372 pokazach. Powtórzyła się sytuacja znana m.in. z Rocky Horror Show. To, co działało w Offie jako tani spektakl z dosztukowanymi dekoracjami, w wersji wypas traciło cały urok. W Polsce na szczęście Little Shop of Horrors wystawiły teatry nieduże. W 2018 roku Białostocki Teatr Lalek. 3 lata później warszawska premiera w reżyserii Antoniusza Dicusa odbyła się na scenie Relax. Była to produkcja teatru muzycznego Proscenium, a udział wzięli w niej częściowo aktorzy amatorzy. To był strzał w dziesiątkę. Widziałem ten spektakl i muszę powiedzieć, że świetnie oddawał ducha oryginału. Pozostało mi cóż? życzyć Państwu, żeby w święta nie zeżarła Was choinka. A tak bardziej serio. Życzę wszystkiego musicalowego. Dziękuję za to, że słuchacie moich musicalowych opowieści i odwiedzacie nas w Teatrze Syrena. Do usłyszenia w nowym roku.